Nagle!
Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
To ksiądz, wieczorny sygnaturą, przyszedł nakarmić Bożym ciałem.
Kilkudziesięciu biskupów uczestniczących w zebraniu plenarnym Episkopatu Polski odwiedziło dziś Muzeum Powstania Warszawskiego. W spotkaniu z okazji 63. rocznicy zakończenia powstańczych walk wziął udział także prezydent Lech Kaczyński oraz prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wizyta rozpoczęła się od modlitwy w kaplicy 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej, za poległych powstańców i ludność cywilną wymordowaną w stolicy przez hitlerowców. We wtorkowym magazynie 2 października i my odwiedzamy to niezwykłe muzeum,
na które Polacy czekali 60 lat.
To muzeum powstało dzięki pomocy, inicjatywie ogromnej prezydenta Kaczyńskiego w ścisłej współpracy z powstańcami warszawskimi, którzy zaakceptowali w pełni naszą nowoczesną koncepcję przekazu. Chcieliśmy pokazać powstanie jako okres wolnej Polski, prawdziwie wolnej Polski i później to, co działo się po powstaniu z Polską i powstańcami. Muzeum jest skierowane przede wszystkim do ludzi młodych. Powstańcy powiedzieli nam: my znamy powstanie, wiemy, jak ono wyglądało i jest ono w naszych duszach i sercach. Natomiast ludzie młodzi muszą odczuć tę atmosferę.
Staramy się opowiadać historię w sposób interesujący. Chcemy pokazać, że historia nie jest nudna. Liczba ponad 1,5 miliona zwiedzających od otwarcia muzeum robi wrażenie.
Dwa słowa na początek. Znajdujemy się w budynku elektrowni tramwajowej z 1904-1905 roku, która ruszyła w 1908. Żeby spokojnie tutaj to muzeum zwiedzić, potrzebujemy około 3 godzin. Teraz będzie jak po warszawsku, energicznie, także nad wejściem mamy napis: chcieliśmy być wolni i tę wolność sobie zawdzięczać. Słowa Stanisława Jankowskiego w randze wicepremiera będą nam towarzyszyły przez całą ekspozycję. Serdecznie zapraszam, ruszamy. W tym muzeum poruszamy się między 1 września 39 a 8 maja 45. Nie chodzimy tutaj po marmurach, po szkłach, chodzimy po bruku przedwojennej Warszawy. Nogi bolą, to fakt, ale tak było. Jan Nowak-Jeziorański, kurier z Warszawy, on był łącznikiem między rządem polskim w Londynie a podziemiem. Twarze tutaj są co ciekawszych osób z powstania. Tutaj można różne osoby pokazać, akurat te zostały wybrane. Wspomnę tylko o jednej. Ta pani Ela Zawadzka, jest jedyną kobietą zrzuconą do Polski. Cichociemnych było 316, ona jest jedyną kobietą, niesamowity życiorys. Naprawdę odważna, między Warszawą a Berlinem w czasie okupacji ponad 100 razy kursowała. Podziękowano w sposób jej specyficzny po wojnie, siedzi w komunistycznym więzieniu, zostaje aresztowana po wojnie. Jedyna, nie ma takiej drugiej sali w innym muzeum, sala małego powstańca, bo tu się odbywają lekcje muzealne od zerówki do liceum włącznie. Pięknie jest to prowadzone, tutaj dzieciaki kleją, rysują, układają pudle o tematyce powstańczej. Jest to dla dzieci, jak również ten świat jest widziany oczami dziecka, jest to tak właśnie zrobione. Tu z dzieckiem można przyjść, zostawić je, samemu iść zwiedzić muzeum. Tutaj dzieci również budują barykady, zakładają panterki, hełmy. Nie o to chodzi, żeby się pobawić w wojnę, tylko żebyśmy zrozumieli, że tamto pokolenie niczym się od naszego nie różniło. Chciało się wygłupiać, śmiać, nie mieli tych możliwości, chociaż odrobinę dzieciństwa starają się im zapewnić, bo tam są na przykład zdjęcia z teatrzyku na Powiślu. Muzeum chcemy też powrócić do pewnych takich zasad, wartości, żeby nie tylko na ścianie gdzieś było napisane Bóg, honor, ojczyzna, tylko żeby też gdzieś to w sobie tutaj odnaleźć. Dlatego tak są też tutaj grupy prowadzone. Warszawiacy już nie poznają tej kamienicy z 1865 roku. W tym miejscu znajduje się rotunda. Ta historia jest tutaj też opowiedziana albo w formie plakatów, albo w formie fotoplastikonu. Te okulary na przykład są w Alejach Jerozolimskich naprzeciwko dworca Śródmieście. Podchodzimy do ściany i oglądamy zdjęcia z całego świata. Zagłębiamy się w okupacji.
Tajne komplety, zaopatrzenie, kościół w okresie okupacji.
To, co słychać, kamień 4,5 metra szeroki, 11 metrów wysoki, jest to serce nie tylko tego muzeum, tylko serce tej Warszawy, które już nie ma. W każdym zakątku tego muzeum ciszej czy głośniej to serducho bije. Tak jak żyła Warszawa. Jakby seria przeszła po tym kamieniu, w tych otworach są umieszczone głośniki, gdzie można przytulić ucho i posłuchać o głosu Warszawy okupowanej, prześladowanej, mordowanej. No i mieliśmy mapę. Troszeczkę Polska inaczej wyglądała niż obecnie. Przed wojną liczy 389 tysięcy km2. Obecnie liczy 312. Chodźmy, zapraszam serdecznie dalej. Ten mur symbolizuje mur getta. Największe getto jest w Warszawie. Około 450 tysięcy jest tutaj osób ścieśnionych. Może dla nas jest tutaj jeden taki ważny punkt, że Polska jest jedynym krajem okupowanym, gdzie pomoc Żydom jest karana śmiercią. We Francji był to koszt jednego obiadu. U nas cała rodzina szła pod ścianę, ale w samej Warszawie około 20 tysięcy Żydów uratowanych. Mamy się czym pochwalić, mamy piękną historię. Tam, gdzie młodzież się znajduje, jest wysoki murek, który ma przeszkadzać tym najmłodszym oglądanie zdjęć, które, no, umówmy się, nie są dla każdego, dla dzieci. I zdjęcia z egzekucji, drastyczne momenty. Jest to jakby taka cenzura wzrostu. Tak cała Warszawa wyglądała w takich plakatach. Listy osób rozstrzelanych bądź przeznaczonych do zamordowania. Chodziło o zastraszenie, o ten terror. Proszę, miniemy teraz tą grupę, zapraszam. Dotykamy tematu polskiego państwa podziemnego. Tu jest narysowana struktura, jak to było niesamowicie zorganizowane. Mieliśmy własną delegaturę rządu na kraj, podziemny parlament, podziemne szkolnictwo, sądownictwo.
To, co jest najważniejsze, powiem tutaj jako szef historyków muzeum. W Polsce nie mieliśmy ruchu oporu, to jest bardzo ważne. W Polsce mieliśmy całe, doskonale zorganizowane państwo podziemne ze wszystkimi jego wydziałami, z podziałem administracyjnym, z sądami. To jest ewenement na skalę światową. Nigdzie w historii tak nie było.
Ta brama biało-czerwona, ona nas wprowadza w godzinę W, czyli rozpoczęcie powstania, 17. Teraz tutaj się zaczynają kartki od 27 lipca, kilka dni przed powstaniem, każdego dnia, co się wydarzyło. Przez całe muzeum młodzież chodzi i zbiera je aż do 5 października. Pańska 67, pod tym adresem zapada decyzja o momencie wybuchu powstania. Tu są osoby, które wzięły na siebie odpowiedzialność za moment wybuchu. Nie ma oczywiście wszystkich. Dowódca Okręgu Warszawskiego, Antoni Chruściel, pseudonim Monter, komendant, dowódca Powstania Warszawskiego. Czyli cały czas chodzimy, ten bruk się zmienia. To muzeum nie jest ciche. To ono żyje tak, jak żyła Warszawa. Tu można wszystkiego dotknąć, zobaczyć, jakaś pani nie siedzi na drutach, nie robi, zostaw, nie ruszaj. Nie, tutaj właśnie jest bunkier odtworzony. Tak cała Warszawa wyglądała, uśliczniona szczególnie po 1 lutym 1944 roku, po zamachu na Kuczerę. Przed instytucjami, bankami, pocztą, uniwerkiem. Można zwiedzić, można zajrzeć do środka. Powiedzmy, że znajdujemy się w drukarni. Zostaje odtworzona tutaj drukarnia. Podziemna. Oczywiście to nie tak wyglądało, to było niskie, ciemne, śmierdzące. Zatrudniony to jest pan 2 razy w tygodniu, który pokazuje, jak to się drukowało. Tutaj jest rozkładana na tym farba. Po uruchomieniu maszyny talerz się powoli obraca. Wałki idąc do góry, wycierając się o farbę, opadając, smarują matrycę, która tu jest włożona. Drukarz bierze kartkę, kładzie, odkłada. Jak się dobrze ruszał na tej maszynie, mógł wykonać jakieś 800 sztuk na godzinę, na tej około 3000. Chodźmy, zapraszam serdecznie. Tutaj kolejka, EKD przejeżdża, to wszystko słychać, to muzeum tak żyje. Czyli teraz wjedziemy na górę i potem schodami zejdziemy na pierwszy.
To jest hymn powstańczy Warszawy. Hej chłopcy, bardzo
dobrze. W windzie, tak? Autorka, która przed wojną pozuje do pomnika Syrenki Warszawskiej. Ranna pierwszego, umiera nad ranem drugiego, początek powstania. Tu jest wszystko autentyczne. Powstańcy, jak się przecież nie mieli mundurów, od razu wciągają panterki ze zdobytych magazynów na stawkach. Są to niemieckie magazyny. Tutaj dotykamy tematu broni. MG-42, to się tak Niemcom udało, że do tej pory jest na wyposażeniu Bundeswehry. Dwa słowa o tym, co się stało tutaj na Woli. Że w 3 dni Niemcy mordują, 5, 6, 7 sierpnia, mordują ponad 45 tysięcy ludności cywilnej. Dlatego teraz o tym wspominam, bo między innymi tą bronią Polaków rozstrzeliwano. 1200 strzałów na minutę. I tak jest to zdjęcie zrobione, jakby ta barykada zasłaniała wyjście z ulicy Moniuszki na Marszałkowską. W barykadzie są króciutkie filmiki, kroniki niemieckie, kanał Andrzeja Wajdy. Barykada nie tylko służyła do obrony, ale była tą granicą, gdzie się zaczynał mały, bo 2-miesięczny, ale kawałeczek wolnego państwa polskiego. To jest pokazany sten, jak tam ładnie zachowany jest, gdzie broń szalenie prosta i tania. To jest ten zrzutowy, a to jest ten zrobiony w konspiracji. Można sobie porównać. Polska jest jedynym krajem okupowanym, gdzie jest masowo produkowana broń maszynowa. Powyżej błyskawica ponad 2000 wyprodukowano. Czyli po naciągnięciu tak jest broń zabezpieczona, tak jest przygotowana do... Już. Koniec. Przepraszam, było blisko, ale... Zawsze na terenie przedwojennej kamienicy zawsze stała figurka Matki Boskiej, Pana Jezusa czy jakieś kapliczki. To bardzo ludzi jednoczyło. Ona jest tutaj uszkodzona, ale autentyczna z ulicy Łódzkiej, gdzie były pierwsze rozmowy kapitulacyjne prowadzone 8 września. Ale je zawieszono, bo sądzono, że Sowieci przyjdą z pomocą. I tu jest pokazane, gdzie były msze odprawiane, że na salach gimnastycznych, na podwórkach. I tu są właśnie księża. Jest między innymi ksiądz kapelan z Lasek, późniejszy prymas Polski, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Był ksiądz Salamucha na Ochocie. Był ksiądz Alkazar na Żoliborzu. O księdzu Stanku powiem troszeczkę później. Jest to pomieszczenie, gdzie możemy czuć dyskomfort. Jest ciemno, nieprzyjemnie, może czuć. Tutaj kiedyś były rozsypane trociny, one są teraz, stoją w wiadrach, zawsze po egzekucjach rozsypywane były, aby wchłaniały krew. Pierwszy raz pokazywane protokoły z ekshumacji zwłok. Ekshumacja, wydobycie ciała, prawda, jeżeli to było ciało. Po wojnie. Groby były wszędzie, w parkach, na ulicach. To jest właśnie, jak widzieliśmy, sterty zwłok, ale nie górka, tylko wielkości podwórek boisk. Potem zwłoki były masowo palone. Cała Warszawa jest w tablicach, ale to, co się stało na Woli, nie można z tego z niczym porównać. Przez 3 dni 45 tysięcy.
To był planowy akt ludobójstwa starców, kobiet i dzieci. To jest bezprecedensowe w historii.
Tutaj na przykład jest ulica Karolkowa niedaleko nas, gdzie jest kościół redemptorystów. Wszyscy księża, ponad 30 zostało rozstrzelanych. Przeor musiał się na to patrzeć. A potem na końcu jego zastrzeli. 2 strzały. W skroń i w serce. Chodźmy dalej. Tam dalej jest pokazane kino 8-minutowy. Dostawało się bilet, siadało się w kinie. Słychać było wybuchy, tynk się sypał, a my siedzieliśmy, oglądaliśmy film. Tak było. Tu są pokazane zdjęcia zwłok, efekty bombardowań stolicy przez Niemców. Ten murek to jest taka jakby tak cenzura wzrostu, żeby to... Zdjęcie tutaj tej pary. Była taka piosenka Sanitariuszka Małgorzatka. Właśnie on dla niej to napisał. Autor Marsza Mokotowa. Tutaj pierwszy raz były pokazane kanały, którymi przechodzili powstańcy. Tak naprawdę pokazany jest kolektor, który miał 2,10 wysokości. Naprawdę kanały mają około 1,60 m. Pierwsze przejście odbyło się z Ochoty do Śródmieścia 11 sierpnia. Wszystkie miały 1,10 m. Na dole są odtworzone kanały tak, jak to naprawdę wyglądało. Zapraszam. Przekrój kanału to było takie jajo. To, co było na górze, też jest na dole. Tu jest płaskie dlatego, żeby osoby niepełnosprawne miały równe szanse z nami zwiedzić to muzeum. Proszę uważać tylko. Poczta. Tu się pochylamy nad tymi najmłodszymi zawiszakami, którzy roznosili prasę, korespondencję. Filmy są też tak dobrane, aby dotykały tych najmłodszych. Także i są pokazane listy. Niektóre są bardzo osobiste, bardzo wzruszające. Z tyłu jest koszulka 13-letniego chłopca. Miał pseudonim Jasnotek, który został trafiony tutaj koło guziczka przez snajpera, czyli prawie w serduszko dostał. Wygląda na zdjęciach, jakby zasnął. Pochowany na ulicy Polnej. No i zdjęcia tych najmłodszych, najstarszy ma chyba 17 lat, którzy roznosili korespondencję. Cudne, wspaniałe pokolenie. Ale chodźmy dalej, zapraszam. Więc ta sala, tutaj jest pokazana ta czerwień, która nas zalała do 89 roku. Są zdjęcia tych, powiedzmy, pseudobohaterów, którym to zawdzięczamy. Powstanie wybucha 1 sierpnia, a tu jest zdjęcie z 3 sierpnia, Lublin, jest transparent precz z reakcją londyńską. Tu Warszawa krzyczy, błaga pomocy, precz z reakcją londyńską. Przepiękny zamek w Lublinie, w centrum Lublina, cudna rzecz, pięknie jest teraz odnowiony. W czasie okupacji była siedziba i katownia gestapo, tu mordowano AK-owców. Po wojnie nic się nie zmieniło, w tych samych celach byli mordowani AK-owcy, tylko tym razem już przez kogoś innego. Obóz na Majdanku, gdzie więziono żołnierzy Armii Krajowej. Po wojnie się nic nie zmieniło, tylko strażnicy się zmienili. Tu nawet były przetrzymywani żołnierze z 27. Dywizji Wołyńskiej. I tu jest to pokazane, tu nie ma dużo zdjęć. Jeden z popularniejszych seriali, 4 pancerny i pies, z komentarzem naszego dyrektora. Jak sprytnie to było kłamstwo wplecione w ten film. Jak to bardzo było umiejętnie robione. Pokazane Stefan Borejsza, szef cenzury. Na końcu odtworzona kawiarenka powstańcza, gdzie przy autentycznych stołach, przy muzyce Mieczysława Foga, można zamówić ciacho od Brilego, pączka, zestaw powstańczy, chleb ze smarcem i ogórka kiszonego. Tu mówimy o tej pomocy, która została udzielona powstaniu warszawskiemu przez armię Berlinga. Mówi się, że była rzeź Polaków pod Lenino. Owszem, była, ale ich tam łącznie z zaginionymi zginęło około 1000 żołnierzy. Tu berlingowców zostaje na zawsze na tym brzegu około 2500. No i zdjęcie pokazane Warszawy, widziane oczami z praskiej strony. Jak było blisko, a Stalin nie godzi się na lądowanie samolotów.
To jest replika bombowca, na którym Polacy z polskich sił powietrznych latali z Włoch, z Brindisi. To jest replika konkretnego samolotu, należącego do konkretnej załogi, która została zestrzelona w trakcie powstania.
Drugie skrzydło to jest taki kikut, gdzie są włożone autentyczne fragmenty zestrzelonego liberatora kapitana Zbigniewa Szostaka. B-24J, jeden silnik 1200 koni. Przepraszam, załoga Szostaka właśnie. Jemu poświęcony samolot, ale tak naprawdę na jego ręce w podziękowaniu wszystkim tym, którzy latali na pomoc walczącej w Warszawie.
To jest, był jedyny na świecie projekt zbudowania od podstaw w budynku bombowca Liberator, jedynie w oparciu o oryginalną dokumentację techniczną. Nikt tego nigdy nie robił. Dlaczego samolot? Jeszcze może jedno zdanie. jedyną tak naprawdę metodą dostarczenia powstańcom broni, amunicji, żywności, środków opatrunkowych były zrzuty. Z rozmów z powstańcami wiemy, że widok skrzydeł tych bombowców na niebie był dla nich najwspanialszym widokiem.
Pilot, który latał do Warszawy, zacytuje tylko jedno zdanie, które on powiedział, że papież zaczął naśladować ich gesty. Bo oni zawsze, jak wrócili znad Warszawy, wysiadali z samolotu i całowali ziemię, że udało im się w jednym kawałku. Bilet wstępu do naszego muzeum kosztuje 4 zł, ulgowy 2 zł, grupa płaci złotówkę. W niedzielę za darmo. Czasem jak kolejka jest gruba, sięga bardzo daleko nawet na ulicę, jak pada deszcz, każdy od nas dostanie płaszcz przeciwdeszczowy. Jak jest gorąco, dostanie wodę. Chodźmy, zapraszam. W młodszej sali, że tak powiem, sali niemieckiej, pokazane jest powstanie z drugiej strony, od strony niemieckiej. Ta sala robi wrażenie na grupach niemieckich. Bez względu na wiek, Niemcy jak przyjeżdżają do nas, czasem są wzruszeni, zaskoczeni, krępują się, ale jedno i wszystkich łączy przekonanie, że tego dokonali naziści. Rzadko pokazane zdjęcie, Himmler z Frankiem piją wódkę, a zdjęcie to zostało oddane przez syna Franka, który napisał o nim książkę Byłem synem bestii. Są teraz pokazani dowódcy niemieccy, Rohr Reinefart Stachel. Natomiast Dirlewanger dowodził na Woli oddziałami zwolnionymi z więzień kryminalistów, słodziei, kłusowników, zboczeńców. To wojsko kiepskie było, źle się bili, ale byli bezwzględni co do ludności cywilnej. Teraz wejdziemy tam dalej. Bardzo rzecz ciekawa, od nas z muzeum pojechali do tego człowieka, on się nazywa Matthias Schenk, był saperem i szedł na Woli przed SS, przed Dirlewangerem. Do jego zadań należało wysadzanie zaparykadowanych piwnic, budynków wód na pierwszej linii. I on to opisuje, jak do nich biegły dzieci z rączkami do góry, bawili się komuś, główka lepiej rozprysznie. Jak dostali rozkaz spacyfikowania szkoły, w szkole było około 500 dzieci. A Dirlewanger wydał rozkaz, że ma nie paść żaden strzał. Wszystkie dzieci zostały zatłuczone kolbami, że krew spływa po schodach. On tutaj to opisuje. Jak mówi, że brał udział w kilku walkach wręcz, a za chwilę dodał, że z każdej walki wręcz jeden wychodzi żywy. Ten ksiądz tak groźnie wygląda, a jest to nasz wspaniały kapłan, ksiądz Stanek, który swoje miejsce w pontonie odstąpił rannemu powstańcowi. On negocjuje z Niemcami opuszczenie Czerniakowa, dogadali się, ale gdy wrócił do powstańców, poprosił, żeby nie oddawali broń. A jak oddadzą, żeby ją uszkodzili, żeby już nikt z niej nie zginął. Po powrocie zemścili się, jak go dorwali, pobili go, obszarpali go, żeby go ośmieszyć i skompromitować, postawili go w takim stanie przed przechodzącymi powstańcami. A on jeszcze stał i błogosławił. Za jego własną stułę wzięli go i powiesili na wystającej szynie. Obok niego po prawej i po lewej stronie powiesili jeszcze kilka bardzo młodych sanitariuszek. Dlatego u nas jest kaplica, gdzie jest jedna jedyna msza odprawiana o 12:30 w niedzielę. Kaplica jest właśnie pod wezwaniem księdza Stanka powieszonego na własnej stule. W ołtarzu są relikwie księdza Stanka. W nogach ołtarza jest namalowana Matka Boska z Zeitheim, tam gdzie byli po powstaniu wywożeni też powstańcy. Kaplica jest skromna, ale naprawdę to jest tak ciepło. Ta jedna jedyna msza jest to jakby uzupełnienie całości. Czyli może drobne podsumowanie. W powstaniu zginęło 18 tysięcy powstańców, 17 tysięcy Niemców. Przy takiej dysproporcji ognia to jest jednak sukces. Ale oni nam wymordowali 180 tysięcy ludności cywilnej. Tu nam się rachunek nie zgadza. W 1939 Warszawa traci 12% infrastruktury, w powstaniu 25%. Przez 3 miesiące miasto jest bezkarnie mordowane. Warszawy nie ma w 84%. Na 1000 mieszkańców Amerykanie stracili 3, Brytyjczycy 8, Francuzi 14, Rosjanie 116, Polaków 220. Akowców po wojnie nie czekają odznaczenia, parady, honory. Czekają ich tortury, więzienie. W powstaniu zginęło 18 tysięcy powstańców. My liczymy, że około 30 tysięcy zostaje zamordowanych po wojnie, jakoby w wolnej Polsce. Przejdziemy teraz pod mur pamięci. Mur ma 156 metrów długości, gdzie będą na nim nazwiska wszystkich znanych poległych powstańców. Poległo około 18 tysięcy, ale znamy około 14,5 tysiąca.
Naszymi przewodnikami po Muzeum Powstania Warszawskiego byli
Joanna Bojarska, ekspert Muzeum Powstania,
Piotr Siłowski, szef pionu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego,
Jacek Kałużny, przewodnik.
A program przygotował i Państwu za uwagę dziękuję ksiądz Józef Polak. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.